A naszym gościem Dominik Radecki, miastczanin. Dzień dobry.
Dzień dobry,
witam. Dziękuję, że przyjechałeś z miastka do Słupska, do naszego studia, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Twoja publikacja, Fabryka rękawiczek i odzieży skórzanej w Miastku w świetle konfrontacji. Ja pamiętam tę fabrykę jeszcze z czasów lat 90., kiedy ona się reklamowała jako taki wytwórca bardzo eleganckiej odzieży skórzanej. Powiedz mi, dlaczego się zdecydowałeś na to, żeby opisać fabrykę rękawiczek i odzieży skórzanej? Bo mam wrażenie, że jakby wkład w historię, w rozwój miastka tej fabryki był niebagatelny. Mylę się czy nie?
Fabryka, która powstała w 1963 roku na bazie jeszcze po niemieckich zakładów włókienniczych Klata, ma dosyć ciekawą historię, ważną dla naszego miastka. Pracowało tam praktycznie ponad 1000 osób, głównie kobiet. Jest nawet teza, że miastko dzięki tej fabryce się rozwinęło, tak? Mówiliśmy o latach PRL-owskich. Co ciekawe, do dzisiaj nie powstał nawet żaden artykuł naukowy, żadna publikacja dotycząca tej fabryki, więc razem z kolegami z miastka zajmującymi się historią stworzyliśmy taki projekt FRIOST w ubiegłym roku. Naszym takim głównym celem jest po prostu przedstawienie tej historii miastka, przedstawienie tej historii fabryki w książce, w popularnonaukowej książce dotyczącej właśnie historii fabryki.
63 rok, czyli rok 2023 to będzie 60. rocznica powstania tej fabryki. Mówiłeś o tym, że to jest fabryka, która powstała na bazie zakładu poniemieckiego, włókienniczego. Tak. To skąd ten przeskok z włókiennictwa, który zajmował się pewnie jakimiś tam materiałami na odzież skórzaną? Właściwie skąd się te skóry tam wzięły?
To znaczy, jeżeli chodzi o ten przeskok, jest całkiem przypadkowy. Nie ma fabryka skórzana miastecka, nie ma jakiejś takiej ciągłości, jeżeli chodzi o tą fabrykę niemiecką. Jedyne co, to w miastku zostały po prostu budynki poprzemysłowe, w których można było tą fabrykę akurat umieścić. A dlaczego akurat miastko i dlaczego akurat skóra? W Słupsku duży kombinat Alka,
tak, produkujący buty.
W koło kilka garbarni, między innymi garbarnia w Kępicach, tak, pod którą początkowo fabryka należała. Więc no, lata 60. No, generalnie Ministerstwo Przemysłu Lekkiego postanowiło, że akurat tu będzie taki przemysł skórzany. Tak?
Czyli a pokazali palcem, to tutaj będziecie towarzysze robić rękawiczki, tak?
Jeszcze nie jestem aż tak głęboko w tych badaniach wyżej, tak, wskazać, a czy będzie to wyjaśniane, tak, ale no mówię, nie jest to przypadkowe, tak, chociażby Słupsk, buty, garbarnie wokół miastka, akurat padło na miastko, jeśli chodzi o szycie rękawiczek i odzieży markowej zresztą.
Zaglądam do twojej książki i tutaj znalazłem już na 26 stronie, że w ciągu 20 lat wyprodukowano 17 milionów par rękawiczek oraz około 1 916 000 sztuk odzieży, a za wyroby te zarobiono 6 346 000 000 złotych. Przepraszam bardzo, to mieszkańcy miastka powinni jeździć złotymi samochodami.
Tak, tylko może wyjaśnijmy może jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o publikację, o której teraz mówimy, czyli tak, FRIOST w świetle konfrontacji. Nie jest to oczywiście jakaś mocno książka autorska, tak? Jest tylko po prostu wybór źródeł. Tak? Źródłem są tutaj konfrontacje, czyli to był po prostu taka gazeta, którą wydawał kombinat Alka, tak? Który powstał w 73 roku. Czasopismo powstało na podstawie słupskiego obuwnika, czyli
też takie gazety, rozumiem, zakładowej.
Zakładowej, ale w Słupsku, tak? W momencie, gdy powstała Alka, w skład której też weszły okoliczne tutaj na pomorskie garbarnie, a także fabryka rękawiczki z skórzanej, ten obuwnik przekształcił się w konfrontację. Czyli to była taka, powiedzmy, najpierw ukazywało się dwa razy w miesiącu, później jako tygodnik. Była to dosyć propagandowa prasa, opisująca praktycznie życie w tej fabryce. Tak?
Ale wiesz, że niewiele osób wie o tym do dziś. Ja też nie wiedziałem o tym, że FRIOST był częścią Alki.
Okej. Tak, był. Tak? Więc może inaczej. Praca nad tą książką polegała na tym, że przejrzałem praktycznie wszystkie dostępne numery numery konfrontacji, około 750 numerów. Należało to przejrzeć. Tak, to też do dzisiaj można je oglądać w słupskim archiwum. Zachowały się wszystkie numery. Wybrałem stamtąd ponad 200 artykułów dotyczących samej fabryki z Miastka, z czego około 70, tak, takich, no moim zdaniem, tak subiektywnie najciekawszych, które pokazałyby, jak wyglądała ta fabryka, jak wyglądało życie w tej fabryce, kto tam pracował, jakie szyto ubrania, jakie były problemy. Wybrałem je i wydaliśmy to jako Towarzystwo Historyczne Regionu Miasteckiego, po prostu w takim wydawnictwie źródłowym. Tak. Jest oczywiście tutaj autorski wstęp, wyjaśniający, mówiący krótko o historii fabryki, przedstawiający samą historię tej gazety Konfrontacje i następnie jest wybór tekstów podzielony na trzy rozdziały, czyli o pracownikach, o kolekcjach i o samej infrastrukturze fabrycznej. Co ciekawe, po przeczytaniu tego można, osoba, która nigdy w tej fabryce nie pracowała, bo jest jeszcze młoda, ale może sobie w pewien sposób wyobrazić, jak to w tej fabryce to życie wyglądało, jak wyglądała tam praca.
Czyli przez wiele lat to było po prostu miejsce pracy sporej części mieszkańców miasta.
Dokładnie, tak jak wspominaliśmy, około tysiąca pracowników, plus jeszcze, co ciekawe, fabryka swego czasu miała nawet filię w Słupsku.
No proszę bardzo.
Przy ulicy Jaracza.
Czyli, a było tak, że właściwie nie było rodziny albo domu w Miastku, w którym ktoś nie pracował we Friosie?
Ja mam chyba to nieszczęście, że jestem z domu, w którym akurat nikt nie pracował, ale...
nietypowo.
Nietypowo, tak, ale i takich jak ja jest mało w Miastku.
Ale przychodzi rok 89, 90, potem lata 90. Pamiętam, że jeszcze fabryka walczyła o swoje istnienie. Co tak naprawdę się stało, że ona przestała działać? Tak, zbankrutowała?
To też podlega badaniom. Generalnie tak, pod marką Frios działała inaczej. W 89 roku ogólnie rozdzieliła się fabryka od kombinatu Alka. Zaczęła pracować na własny rachunek. Pod nazwą Frios działała do 93 roku. To też jeszcze akurat badamy. Nie wytrzymała konkurencji. Nie wytrzymała po prostu konkurencji w Nowej Polsce i od 93 roku to są zmiany właścicieli, między innymi też chociażby taka spółka Tinos, która powstała aż do upadku, do 2012 roku. Ale takie lata świetności fabryki można powiedzieć, że to są do 93 roku.
Ja pamiętam jeszcze połowę lat 90 taką kampanię reklamową, którą robiono chyba nawet w Słupsku, może nawet w Miastku. Piękne panie, piękni panowie w tych skórzanych kurtkach, rękawiczkach i tak dalej. To wówczas to rzeczywiście, to były drogie produkty, nie było tanie.
Tak, to jeszcze może tych kampanii reklamowych, to jest tradycja, jest już od lat 70. Przy okazji też zbierania materiałów do tej przyszłej monografii i wywiadów zbieramy też pamiątki związane z fabryką. Już mamy też zorganizowaną wystawę. I co ciekawe, w latach 70. dbano o marketing. Mamy sporo na przykład bryloczków, katalogów, nawet papierośnice też produkowano, portfele, tak, takie marketingowe. Także fabryka oczywiście też słynęła z pięknych kobiet, co ciekawe. W katalogach czy w jakichś publikacjach prasowych są modelki. Modelkami zazwyczaj były po prostu robotnice, które pracowały. To nawet jest związane ze Słupskiem fotograf Jan Mazieju, który często przyjeżdżał do fabryki. Nawet jedna pani opowiadała, że wchodził na halę, no, wybierał dziewczyny bardziej urodziwe, że tak powiem, które później pozowały w produktach fabrycznych, głównie w płaszczach, w rękawiczkach i zdjęcia były przekazywane do katalogów i tak samo, gdy gdzieś na jakieś targi wyjeżdżali przedstawiciele fabryki, oczywiście też zabierali ze sobą modelki.
Fabryczne modelki. Nikogo tak. Nie urażając.
Jeszcze co do samych ubrań, czy one były drogie, czy nie? Z obliczeń wynika, że przynajmniej płaszcze były bardzo drogie. To w różnych latach, ale tak średnio można powiedzieć, że płaszcz szyty w fabryce to jest jedno albo dwa wynagrodzenia pracownika tej fabryki. Czyli można powiedzieć, że często za jedną pensję kobieta, która przyszyła dany płaszcz, nie mogła sobie go kupić, nie mogła sobie niego pozwolić.
Czyli produkt premium, krótko mówiąc.
Dokładnie.
Jak upadek stopniowy tej fabryki wpływał na życie gospodarcze i kondycję finansową mieszkańców Miastka? Oni szybko znajdowali pracę, czy to jednak było źródłem pewnego poziomu bezrobocia w Miastku?
Tak, to też pytanie, na które też jeszcze jednoznacznie nie można odpowiedzieć, że to badamy, jednakże no, z ponad 1000 pracowników w filii, też to trzeba do tego liczyć, w filii w Złotowie, po 93 roku zostaje 300 osób, więc no, to jest procentowo duże zwolnienia. Tak? Ja jeszcze tylko mogę powiedzieć z takiego swojego dzieciństwa, tak, czy pamiętam, że te kobiety, które były zwalniane z tej fabryki, miały też fach w ręku, czyli po prostu umiały szyć, tak? Więc w mieście dużo kobiet szyło też w domach później, tak? No jako takie usługi po prostu krawieckie, tak? No miały maszynę w domu, miały ten fach w ręku, pracowały w tej fabryce po kilka, nawet po kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat, więc parało się czymś takim. Ale tak, na razie trudno, na tę chwilę trudno odpowiedzieć, jak to wpłynęło na te kobiety po tym 93 roku, kiedy ta fabryka praktycznie już przestała funkcjonować. Ale tak, od 93-90 roku to już jest ten upadek tej fabryki, która już nie wytrzymywała z konkurencją po prostu.
Ale też trudno sobie wyobrazić, żeby nagle w miastku pojawił się rynek pracy dla zwolnionych 700 szwaczek czy pracownic tego typu instytucji. Ale ty też jesteś przedstawicielem Towarzystwa Historycznego Regionu Miasteckiego. Nie skupiamy się tylko na tej książce, tak, którą sobie przejrzę z dużą ochotą. Czym wy się właściwie zajmujecie? Bo ostatnio rozmawiałem o takiej sytuacji, w której pomagaliście, asystowaliście, czy też no, wskazywaliście miejsce do ekshumacji żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w 1945 roku. To jest wasza ścisła działalność, czy bardziej popularno-naukowa?
To znaczy się głównie zajmujemy się przede wszystkim historią, tak? Historią lokalną, historią miastka i dawnego powiatu miasteckiego. Więc tak, główna działalność to są jednak publikacje. Publikacje popularno-naukowe. W naszym gronie jest sporo historyków z wykształcenia, to są nauczyciele historii, to są też doktoranci historii, więc staramy się publikować jak najwięcej artykułów, książek, już mogę się pochwalić, 14 mamy już wydanych w ciągu 5 lat, tak?
Bardzo dobry wynik.
Tak, publikacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, prowadzimy izbę regionalną, czyli takie powiedzmy zalążek miasteckiego muzeum. Nowy pomysł tegoroczny też, stworzyliśmy grupę rekonstrukcji historycznej lat 44-45. I druga działalność kolegów to jest eksploracja. Czyli tak, to jest chodzenie z wykrywaczem. Tak, oczywiście robimy to wszystko legalnie, za pozwoleniami. Jest grupa, która tym się zajmuje. Tak, wspomnieni tutaj żołnierze niemieccy, to jest Okunino, gmina Miastko, sołtys nas poprosił o uporządkowanie terenu poniemieckiego cmentarza. No, koledzy tam pojechali, uporządkowywali ten cmentarz, no i w pewnym momencie natrafili rzeczywiście na szczątki, tak, na szczątki. Okazało się żołnierze niemieckie. Oczywiście od razu to zgłosiliśmy. Sprawę podjął między innymi IPN, który wysłał tam profesjonalną grupę ekshumacyjną. Tak, i rzeczywiście okazało się, że odkryto tam szczątki 9 żołnierzy niemieckich z 45 roku.
A to, co was najbardziej interesuje, to bardziej czasy świetności miastka, czy ten czas przełomu 45, czy czas przełomu 89-90, czy absolutnie wszystko, co może to znaczy, rzucić nowe światło na historię tego regionu?
Tak, no jeżeli nie licząc kolegów eksploratorów, to mamy też swoje grupy archeologów, czyli my się tą historią zajmujemy, można powiedzieć, od czasów prehistorycznych, tak, aż po czasy współczesne. Czy to jest niemieckie miastko, czy to jest polskie miastko, w naszych publikacjach znajdziemy informacje o jednym i o drugim. No i teraz no, głównie właśnie ten projekt FRIOS, tak? czyli przedstawienie dziejów fabryki. Co ciekawe, na podstawie archiwaliów też, których dużo nie ma, na podstawie konfrontacji, ale przede wszystkim na podstawie historii mówionej, czyli wywiadów.
Żyją ludzie wciąż, którzy tam pracowali, którzy kierowali tą fabryką, tak?
To jest nasze główne źródło.
Najlepsze chyba.
Tak,
nawet.
Planujemy zebrać 100 wywiadów. No już 20 mamy zebranych, tak? No jest to oczywiście nieocenione. nieocenione źródło, no nie ma archiwaliów, tak, więc trzeba radzić sobie inaczej, ale tak, spotykamy się z ludźmi, z pracownikami, od zwykłego robotnika, tak, aż po kadrę kierowniczą, można powiedzieć, więc to jest nasze główne źródło do tej pracy. I na razie to jest nasz główny projekt, tak, który miejmy nadzieję, że w 2024 roku uda się zrealizować.
Rozmawiałem ostatnio z doktorantem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opracował taką swoją tezę, że jego zdaniem powinno się wrócić do powiatu miasteckiego i to miasto jako takie ma wszelkie atrybuty, żeby tą siedzibą powiatu być. Czy ten temat w ogóle jeszcze żyje w miastku? Bo pamiętam początek 2000 lat, to bardzo mocno lansowane, że nie chcemy być w powiecie bytowskim, bo to będziemy tam junior partnerem, nie jest to dla nas dobre rozwiązanie. Mam wrażenie, że temat trochę umarł. To dobrze czuję, czy źle?
Tak. Na ulicach już często, na ulicach miasta, czy w rozmowach, rzeczywiście już ten temat budowy, czy powstania powiatu miasteckiego nie funkcjonuje, ale jest to taki temat od czasu do czasu wyciągany, tak? Gdzieś
zastępczy troszkę?
Troszkę zastępczy.
To ma być takie remedium, żeby było trochę inaczej niż jest?
Ciężko powiedzieć, ale mogę powiedzieć tyle, że tak, że wśród historyków, którzy, jak my pojmujemy ziemię miasteczką, my się odwołujemy do powiatu miasteckiego jeszcze z tego czasu przedwojennego, który później istniał też po wojnie do 50 roku, więc mogę za siebie powiedzieć, nie wiem czy za kolegów też, ale tak, ja przynajmniej jestem za powstaniem powiatu miasteckiego, nawet chociażby z punktu widzenia historycznego.
No tak, tylko że to oznaczałoby jakby przecięcie też na prawie na pół powiatu bytowskiego. Pytanie, czy to jest w stanie w ogóle funkcjonować na etapie ekonomicznym, administracyjnym, samorządowym?
Oczywiście wątpię, z tego co się orientuję, też nie ma woli ościennych gmin, tak, które by chciały w skład tego powiatu miasteckiego wejść, tak. Więc tak, no jest to raczej temat zastępczy i on wychodzi przy okazji, powiedzmy, jakichś obietnic politycznych, tak, często
jako takie trochę remedium, wytłumaczenie tego, dlaczego nam nie idzie tak dobrze, jak mogłoby pójść, gdybyśmy byli powiatem, to szłoby nam lepiej.
Być może nawet nie tyle, ale przy każdych wyborach, tak, no na Pomorzu mieszkamy, często są wybory, jest rozmowa przy wyborach o powstaniu województwa środkowo-pomorskiego i przy okazji zawsze w miastku jest, jak powstanie województwo środkowo-pomorskie, to być może miasto zostanie powiatem, ale tak, raczej nie, moim zdaniem nie jest to realne i w miastku chyba nawet i władze samorządowe też, wydaje mi się, że nie biorą tego pomysłu jako za realny.
Spakowały go do pudełeczka i odłożyły do archiwum, tak?
Tak.
Dobrze. Dominik Radecki, Towarzystwo Historyczne Regionu Miasteckiego. Dziękuję bardzo. Powodzenia w 2023 roku.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.